Tomasz Olszewski, dzień dobry, 7 minut po godzinie 11. Ewa Palicka audycję realizuje, a w studiu oczywiście Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Widziałem, że kiedy czytałem prognozę pogody, to...
Ja się zawsze, moja Busia się śmieje, bo te prognozy zawsze mnie tutaj zaskakują. Nie ma problemu z mojej strony, Panie Tomaszu, wiosny jeszcze nie ma i nigdy w lutym w Polsce wiosny jeszcze nie było i chyba nigdy nie będzie. Nie oszukujmy się dlatego, bo luty jednak chyba zawsze jest tym najbardziej zimnym miesiącem.
Nazwa sama wskazuje na to.
Oczywiście, luty. Oczywiście, dlatego nie róbmy tego sobie, takich nadziei niepotrzebnych.
Światło nas, bo my do światła, Pani Katarzyno, jak te ślimy, my lecimy, bo tak.
I dobrze.
6 rano widno. 17:30 jeszcze widno, czyli już prawie 12 godzin. No za chwilę będziemy mieli zrównanie dnia z nocą.
Ale to za chwilę, tak. Ale to dobrze, że tak się czujemy, bo o to chodzi. I właśnie to się dzieje przez światło, tak jak Pan mówi. I nie tylko my dzisiaj, jak wychodziłam
mamy
rano
wizję,
z domu.
Zresztą faktycznie nie tylko my na przedwiośniu mamy wizję, jeden widział szklane domy.
Szklane domy, to już nawet są szklane domy, ale przede wszystkim natura. Ja mam takie szczęście, że mieszkam wśród lasów, wśród pól, łąk, haszczy, zarośli w ogrodzie. I jak ja wychodzę z domu, to ja słyszę tak niesamowity śpiew ptaków. Dzisiaj rano to było coś pięknego, a pogoda nie była, powiedzmy, wiosenna, tak? Tak jak pan mówi tutaj, coraz gorzej. Minus 20, 55 km na godzinę wiatr i jeszcze śnieżyca. No, siedzieć w domu i nie wychodzić, no bo a musimy wychodzić. Chyba już w dzisiejszych czasach nie musimy, prawda? Wilki nas nie zjedzą, więc się nie stresujmy. Siedźmy w domu, cieszmy się tym, że faktycznie jest dłuższy dzień, bo natura już też się budzi do życia. To jest nieuniknione. Już za chwileczkę, już za momencik będzie marzec, już w tym tygodniu chyba będzie marzec i chyba właśnie wtedy będzie nawet taki najchłodniejszy dzień z tego, co widziałam na prognozie pogody, to będzie naprawdę zimno podczas dnia również. Ale to nic, dlatego, bo natura się budzi. Wszystko już się zaczyna dziać i potem te mrozy nagle znikną. Ja wierzę, że za jakieś 1,5 tygodnia, 2 tygodnie już nie będzie aż takich mrozów, już będzie temperatura bliżej zera. Na pewno będzie to jeszcze bardzo długie przedwiośnie, bo Polska się tym charakteryzuje w porównaniu na przykład do Anglii, że właśnie ta wiosna i strasznie długo nie może nadejść. No trudno, tym bardziej będzie nas cieszyło, jak nadejdzie, ale różne rzeczy się dzieją. Zawsze opowiadamy Państwu w takich miesiącach zimowych, jak właśnie luty czy styczeń, co można już robić, czego nie powinno się robić. Dużo jest takich naprawdę ważnych rzeczy, które ogrodnik powinien już ogarniać.
No właśnie, bo wczoraj, Pani Agnieszka Kępka, na jutro oczywiście spotkanie z nią, po godzinie 11 wysłała do mnie SMS z apelem, żeby przypominać o tym, że te mrozy nie tylko nam się dają we znaki, więc żebyśmy pomyśleli o tych wszystkich zwierzakach, które potrzebują nie tylko jedzenia, potrzebują także wody. No wiadomo, że woda momentalnie zamienia się w lód w takich warunkach, więc trzeba często stawiać. I takie ptaki, bo ja obserwuję rodzinę gołębi, która się bardzo pospieszyła z tym przedłużaniem gatunku i do tego stopnia się pospieszyła, że mimo niesprzyjających, bo próbowali długo i ktoś im albo ich zrzucał z tego parapetu, albo nie. No ale udało się. Są
teraz
młode. I jedzenie to jedzenie, ale jak im się wodę wystawi, to ta woda momentalnie, bo do tej wody się tak cieszą z tej wody, więc ludziom to znaczy, oczywiście też, którzy wymagają pomocy, pomoc należy, no ale pamiętajmy o zwierzętach, nie jesteśmy
sami. To znaczy
sami
oczywiście wszystkim w ogóle trzeba pomagać, trzeba dawać, a nie brać, bo tak jak mówi starochińskie powiedzenie, im więcej bierzesz, tym mniej masz, także warto dawać raczej niż brać, ale jeżeli chodzi o ptaki, to ja pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy audycję z Ptasim Radiem Gdańskim, mówiliśmy o tym właśnie, oczywiście to karmianie, to jest potężnie ważna sprawa, ale właśnie, czy ptaki potrzebują wodę teraz w naszych ogrodach. No, ptaki mogą sobie bez tej wody poradzić. One mają śnieg, tak mówiły osoby z Piotr i Ewelina z Ptasiego Radia Gdańsk, że ta woda, może dlatego te gołębie piją wodę, bo im jest o wiele łatwiej tą wodę pozyskiwać, że tak powiem, z miseczki niż ze śniegu. Na szczęście ten śnieg jest, bo i to jest naturalne. Jeżeli wszystko jest zachowane w naturze na tyle, ile się da, to te zwierzęta o tej porze roku nie powinny tak strasznie cierpieć z powodu braku wody. Ja nie mówię oczywiście o psach czy kotach, szczególnie psach, które nie są w żaden sposób w naturze, ponieważ są na łańcuchu. To nie ma nic wspólnego z naturą. One nie mogą same gdzie sobie pójść, gdzie potrzebują tej wody się napić, czy w postaci śniegu, czy w jakiejś innej postaci. Oczywiście trzeba pamiętać, ja wczoraj przyjechałam późnym wieczorem z Poznania, dlatego, bo w sobotę byłam na Gardenii, na pewno większość z Państwa wie, że w sobotę miałam wykład, więc musiałam na Gardenii się stawić. W niedzielę żeśmy wracali i powiem Państwu, że tam jest o wiele gorsza sytuacja, bo w Poznaniu nie ma w ogóle śniegu, a jest też bardzo zimno. Do tego stopnia, że już mówiąc właśnie o psach i o wodzie dla psów, zauważyłam, że na dworcu w Poznaniu, w budynku, Może nie jest to budynek ogrzewany, na pewno nie ogrzewany, ale w budynku jest specjalne miejsce, gdzie twój pies może się napić i ta woda była zamarznięta. Więc żaden pies się tam nie będzie mógł napić. Także nawet pies, który nie jest na łańcuchu, albo ale jest na smyczy, no pies nie jest tak, że tak powiem, no, do tego przyzwyczajony, żeby sam sobie wodę znajdować. Także oczywiście, jeżeli macie państwo takie miejsca, gdzie te psy niby mają miejsce, gdzie mogą się napić, a tam ta woda jest zamarznięta, to dbajmy o to, żeby ona nie była zamarznięta. Jeżeli chodzi o ptaki w ogrodzie, to teraz nie martwmy się tak strasznie może tym dopajaniem ich, że tak powiem, ale dokarmianiem. Teraz one potrzebują nas najbardziej, bo jest strasznie zimno i oczywiście im zimniej, tym będzie potrzeba więcej wystawiać karmników i tych nasion im dosypywać czasami dwa razy dziennie. Także nie denerwujmy się, no, nasiona nie są takie strasznie drogie, a jeżeli nie mamy ochoty ich dokarmiać, to po prostu w ogóle ich nie dokarmiajmy ani jak jest dobre, kiedy mamy ochotę, ani kiedy nie mamy ochoty, wtedy nie będzie problemu, dlatego, bo nie można ptaków dokarmiać wtedy, kiedy się tylko chce. Ptaki trzeba dokarmiać cały czas, trzeba być naprawdę odpowiedzialnym człowiekiem, tak samo jak człowiek, który kupuje psa, to tak samo człowiek, który zaczyna dokarmiać ptaki, to trzeba robić regularnie i świadomie. Także to jest bardzo ważne, ale ważne też jest to, że my tutaj w Gdańsku na Pomorzu nie musimy się specjalnie martwić, bo tego śniegu jest sporo i rośliny, jeżeli chodzi o ogrodnika.
I będzie, że tak zaryzykuję neologizmem słowotwórczym, sporzej. Biorąc pod uwagę ostrzeżenie synoptyków, że 15 centymetrów świeżego śniegu ma przybyć.
Tak. Jest szansa, że te rośliny, nawet te takie duże mrozy długotrwałe, bo tak jak mówię często Państwu, mrozy krótkotrwałe nie są tak bardzo wyniszczające dla roślin jak mrozy długotrwałe, bo rośliny nie mogą pobierać wody oczywiście. Jest zamarznięta gleba przez wiele miesięcy, no teraz już będzie styczeń, luty, cały czas te rośliny cierpią. Dlatego pamiętajmy, żeby na wiosnę będą roztopy na pewno, bo widzimy, że jest śnieg, ale na wiosnę niektóre rośliny, szczególnie zimozielone, słynne tuje w pierwszej kolejności trzeba bardzo, bardzo porządnie podlać. Także pamiętajmy o tym. One potrzebują, te rośliny, również wody zimą. Nie dostają, więc na wiosnę proszę im dać tej wody naprawdę dużo. To wtedy będą pięknie rosły, nie będą chorowały, nie będą nieodporne na inne szkodniki i na to, że pies tak czasami na nie nasiusia, to też nie jest koniec świata. Jeżeli roślina jest wystarczająco zdrowa, to sobie poradzi ze wszystkim. Także my mamy śnieg. W Poznaniu niestety nie mają śniegu, więc tym razem my mamy troszeczkę lepiej. Jest zimno, ale też jest bardzo pięknie. Ja dzisiaj jechałam tutaj do radia, to nie mogę się napatrzeć, dlatego, bo jest jakieś takie dziwne zjawisko, że na drzewach jest taki bardzo miękki śnieg, puszysty śnieg. I on w takich dużych kawałkach opada. Nawet, że nie ma opadów śniegu, nie ma zbytnio wiatru, ale on cały czas spada z tych drzew. I jeszcze w promieniach słońca to wygląda naprawdę niesamowicie. I widziałam w lesie osoby z aparatami, więc też osoby wrażliwe na piękno, na przyrodę chodzą i bardzo fajnie.
Bo idą na Sopocką plażę i ważą pod Molo, gdzie wspaniałe znowu konstrukcje stworzył lód.
Tak. Tak, to też na pewno jest przepiękne. Szczególnie jak słońce świeci, to te fotografie wtedy, no w dzisiejszych czasach wiadomo, można edytować, ale ja jeszcze jestem fotografem ze starych czasów, kiedy się miało taki aparat, który nie dawał zbyt wiele możliwości, nie było programowania takiego. Z którego teraz jak najbardziej korzystam, jest ekstra, ale jestem jeszcze przyzwyczajona do tego, że jakieś światło, to wtedy trzeba wychodzić.
Światło, przyjaciel fotografa. Poza robieniem zdjęć?
Poza robieniem zdjęć.
Dokarmianiem ptaków.
No, robienie zdjęć i dokarmianie ptaków, jeżeli to się zrobi porządnie, to zajmuje nam sporo czasu. Także już troszeczkę
nie
czasu.
Nie trzeba już wywoływać tych zdjęć na szczęście.
Dokładnie. Ale tak, korzystajmy z tego. Na razie, tak jak mówię, nie bardzo można to w tym ogrodzie robić. Nie łudźmy się na parapetach w domu, jeżeli chodzi o roślinki takie pokojowe, jak ja to lubię mówić, domowe. Jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład ogród zimowy przy domu, to też bardzo zazdroszczę, fantastycznie, ale też to tam są rośliny takie pokojowe, które spokojnie sobie mogą zimą kwitnąć, ale pamiętajmy, że te rośliny są bardzo mocno narażone właśnie na ataki mszyc. Teraz tam mszyca szaleje po roślinkach, które stoją na parapetach na pewno. No niestety tak już jest, także dbajmy o nie, obserwujmy, bo czasami, jeżeli nie będziemy ich obserwować, to nagle pewnego dnia podejdziemy, a na tej roślinie nic innego już nie ma, tylko sama mszyca. Także to też warto patrzeć, co się dzieje. Oczywiście nie radzę nikomu z Państwa w domu pryskać żadną chemią tych roślin, bo przecież my też będziemy to wszystko wdychać, więc to nie jest zbyt dobry pomysł. Zawsze prewencja jest lepsza niż potem walka z tym szkodnikiem. Jeżeli chodzi o mszyce na roślinach domowych i cokolwiek, jaka to jest roślina, to nie ma żadnego znaczenia. Ja jak widzę wystarczająco wcześnie, że ta mszyca jest, to po prostu, szczerze mówiąc, jeżeli jest jeszcze bardzo mało, to biorę chusteczkę do nosa taką miękką i zbieram tak jakby palcami, ale przez chusteczkę. Już nie będę Państwa obrzydzać, że ja palcami gołymi czasami zbieram te mszyce, ale to też mi się zdarza, jak już nie mam akurat przy sobie chusteczki. Albo po prostu wsadzam taką całą roślinę do wanny, biorę prysznic i taką nielodowatą, broń Boże, wodą, ale taką letnią wodą zmywam pod strumieniem te mszyce do wanny. I tyle. I potem się w tym kąpię i wcale się tego nie boję.
Z tymi mszycami?
Nie. Bo ja wanny sobie myję.
Tańczący z wilkami, kąpiąca się z mszycami.
Musimy ze wszystkim się zaprzyjaźnić. Nie możemy żyć sterylnie. Jeżeli będziemy sterylni, to nie możemy być ogrodnikami.
Bioróżnorodnością tu zalatuje.
Bardzo dobrze powiedziane, panie Tomaszu. Bardzo dziękuję za wprowadzenie do tematu. Tak jest. W sobotę podczas Gardenii w ogóle bardzo fajna impreza z tego względu, że jest taka grupa osób w Polsce, którzy naprawdę są pasjonatami ogrodnictwa i też ogrodnictwa takiego eko. Naprawdę bardzo dużo osób już chce takiego, no może przesadzam z tym bardzo dużo, no niestety jeszcze niewystarczająco, bo jednak na środku Gardenii bardziej ciekawe dla ludzi było stoisko z jacuzzi, no a moje wykłady, poza tym wykłady o pszczołach, o przyrodzie i tak dalej były zepchnięte gdzieś tak na bok, więc to niestety Gardenia, no rozumiem, że musi zarabiać na życie, ale to jednak chodzi, jeżeli chodzi o priorytety, to zupełnie dla mnie to odwrotnie. Ale było fajnie zorganizowane ze względu na to, że było dużo warsztatów dla publiczności szczególnie, bo to w sobotę ja tam byłam, kiedy ogólnie każdy mógł przyjść, który zakupił bilet na Gardenię, ale właśnie też można było skorzystać nie tylko z warsztatów, ale z bardzo ciekawych wykładów proekologicznych. No takie to słowo ekologia może wystraszyć dużo osób. Już nie mówmy takich wielkich, nie używamy takich wielkich słów, ale po prostu proogrodnictwo w zgodzie po prostu z naturą, przyjazne dla środowiska i nie oszukujmy się, że też przyjazne dla nas, bo my jesteśmy częścią tego środowiska, także nie odcinajmy się od tego. Ja osobiście tam miałam wykład właśnie o bioróżnorodności w mieście, w ogródkach miejskich, ogólnie w mieście. No i to też jest bardzo ciekawy temat. Bioróżnorodność, jak już to powiedziałam 50 razy, już potem miałam problem z tym, ale po prostu nic innego jak różnorodność biologiczna. I to jest coś, co tak może w paru słowach dzisiaj, zanim Państwo będziecie do nas nadsyłać jakieś pytania SMS-ami, o co zapraszamy bardzo serdecznie, ale może tak jeszcze od siebie bym powiedziała o tej bioróżnorodności. Dlaczego jest taka ważna? Może sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale my wszyscy jakoś jesteśmy od siebie uzależnieni. I nie chodzi mi o ludzi, tylko i wyłącznie o ludzi, ale chodzi mi o wszystkie gatunki zwierząt, owadów, roślin również i jeszcze niższe jakieś takie, powiedzmy, grzyby, bakterie, których może gołym okiem w ogóle nie potrafimy zaobserwować, ale one istnieją i one są jeszcze takie, chyba jeszcze ważniejsze niż dla nas, na przykład niż zwierzęta, tak? Bo jednak my możemy może zwierząt tak niekoniecznie, nie musimy jeść, a jednak bez bakterii, bez grzybów nasz organizm by dawno padł i niestety wiele organizmów pada. No, dlaczego mam alergię? Między innymi dlatego, że nie mamy dobrych bakterii, dobrych grzybów w organizmie, bo żyjemy za bardzo sterylnie. I tak samo, jeżeli chodzi o tą naszą sterylność, to jeżeli chodzi o cały świat. Im bardziej świat jest sterylny, im bardziej rolnicy na polach otaczających nasze miasta będą uprawiać tylko i wyłącznie monokultury, czyli tylko i wyłącznie jeden gatunek, powiedzmy, jakiegoś zboża na dużych, dużych areałach. Jeżeli będą używać do tego, do upraw, do pielęgnacji i do kultywowania ziemi, środków chemicznych i to jeżeli chodzi o owadobójcze, roślinobójcze, a również nawozy chemiczne, no to niestety ta natura, to środowisko naprawdę cierpi. Dlatego, bo miasta się rozwijają, także zabiera się również takie dzikie chaszcze, które czasami były, prawda, na przedmieściach. Zabiera się takie podmokłe tereny, zamienia się je albo w nowe osiedla, albo rolnicy mają większe, a jeszcze powiększają swoje areały, swoich pól. I potem właśnie na tych polach nie mają, tak jak kiedyś Państwo może pamiętacie, się jechało i były i chabry, i maczki. Potem przydroża były również sprośnięte różną taką roślinnością naturalną. Teraz tego coraz rzadziej się można to coraz rzadziej zaobserwować, prawda? No, rolnicy mają coraz więcej pieniędzy, coraz więcej dofinansowań.
Może liczą na to, że rząd będzie dopłacał za nieuprawianie. Taką sytuację opisał Joseph Heller w paragrafie 22.
Ja nie wiem, to by było 22, bardzo dobre, tak.
Gdzie za nieuprawianie bawełny dopłacano i ojciec majora dorobił się na nieuprawianiu bawełny, bo za każde pieniądze, które otrzymywał od rządu amerykańskiego, czy też być może federalnego, a żeby stanowego, za nieuprawianie bawełny, dokupował ziemi, na której nie uprawiał bawełny i dostawał jeszcze więcej pieniędzy.
Ja osobiście nie wiem, czy nie jest, czy już nie ma takiego prawa w Unii Europejskiej. Nie wiem, może w Polsce może takiego prawa nie ma jeszcze, ale nie wiem, może i jest. Jeżeli ktoś wie z Państwa, to może mnie oświecić, ale wydaje mi się, że są dofinansowania dla rolników, którzy nie uprawiają swojej ziemi przez kilka lat i pozostawiają ją, jak to się tak brzydko mówi, w odłogu. Tak? I to jest jakaś taka negatywna rzecz. Wiele osób jest jeszcze tak wychowanych na takim przekonaniu, że ziemia, która leży odłogiem, to źle świadczy o gospodarzu. No dla mnie w dzisiejszych czasach ziemia, która leży odłogiem, nie interesuje mnie, co świadczy o gospodarzu. Zupełnie mnie to nie interesuje. Interesuje mnie to, że to jest ich habitat, że to jest środowisko naturalne, ekosystem dla natury. Tak jak mówię, natury, której my nie zauważamy. My tych malutkich robaczków, świnstewek, tak dla nas często, nie zauważamy. Niesłusznie dzielimy bakterie na dobre. Już sama to dzisiaj w programie też powiedziałam i od razu pomyślałam, że nie powinnam tego mówić. Nie powinniśmy rozgraniczać bakterii na dobre i na złe. Nie powinniśmy rozgraniczać grzybów na dobre i na złe, czy owadów na pożyteczne i niepożyteczne. One wszystkie są pożyteczne. One wszystkie po coś są na ziemi. I my tego nie wiemy, ale gdybyśmy mieli większą bioróżnorodność może w ogrodzie. A chodzi mi o to, żeby po prostu otaczać się jak największą ilością różnych roślin, różnych gatunków, żeby nie uprawiać tylko trzech gatunków w ogrodzie, ale dużo, dużo, dużo różnych. I oczywiście kwitnących, które mają pyłki, które pomagają owadom, potem mają owoce ptakom, również nasionka niektórych kwiatów ptaki karmią, są schronieniem dla małych ssaków, dla ptaków również zimą, kiedy one przylatują do naszych karmików. Zauważcie Państwo, jak w waszych żywopłotach, bo mam nadzieję, że macie żywopłoty, takie jakieś krzewy troszeczkę dziko rosnące. Ile tam tych ptaków sobie mieszka i one potem podlatują do karmnika, wezmą troszkę jedzenia i potem z powrotem chowają się w żywopłoty, bo one nie mogą tak na patelni siedzieć przy tym karmniku, gdzieś tam na trawniku powiedzmy, no bo one się boją, że zaraz jakiś drapieżnik je złapie, albo kot na przykład, tak? W mieście to pewnie mniej jest jakichś takich drapieżnych ptaków, bo one raczej siedzą, prawda, na terenach wiejskich, czy tam powiedzmy za miastem, niż na przykład koty, tak? No jednak ptak w takim żywopłocie, czy w jakichś chaszczach się bardziej uchroni. Jeżeli Państwo będziecie mieli dookoła siebie więcej bioróżnorodności, to też zauważycie, ile tam się dzieje w tym wszystkim. Nie wiem, czy sobie na przykład Państwo zdajecie sprawę, jak ważne są takie malutkie istotki. Na przykład grabarz pospolity to jest taki żuk, który chodzi po lesie. Również żuk leśny, który jest tak zwanym sprzątaczem lasu. Ale grabarz pospolity jest na przykład odpowiedzialny za tworzenie próchnicy. Między innymi dlatego, bo ta natura jest odpowiedzialna za wiele różnych rzeczy. No, nie zdajemy sobie sprawy, zaraz wrócę do tego grabarza, ale przede wszystkim nie zapominajmy, że to nie my jesteśmy w stanie oczyszczać powietrze, wytwarzać tlen, oczyszczać wody, która jest naturalnie w gruncie, również przechowywanie wody, dlatego, bo tylko w naturalnie żywej, dobrej glebie ta woda może się przechowywać dla nas potem do wykorzystania, tak? Regulują klimat. Natura reguluje klimat, a my to tylko przecież rujnujemy. Natura chroni nas przed powodziami. Wytwarza jedzenie, leki. Również czasami, tak jak pan mówił o bawełnie, tak? Len, to wszystko z tego można nawet było się ubrać w to, tak? Także dla nas to jest strasznie ważne. Dlatego nie odcinajmy się od tego życia i starajmy się tym jak najbardziej otoczyć. Tak szybko wracając.
Ja sobie tak myślę, pani Katarzyna, że to jest trochę takie wołanie w ogrodzie, trochę wołanie na puszczy, nie wiem, bo mam dziwne wrażenie, że ta niewrażliwość wielu osób na to, co wokół nich, bierze się z tego, że no w domu z jakichś powodów o tym nikt nie mówił. Ale
dlatego ja mówię
ale
teraz.
Dlaczego nikt nie mówił tego w szkole?
Oj tam, jeżeli będziemy patrzeć na rząd, na nie wiadomo kogo, tak?
Zmianę świata na lepsze zaczynamy od siebie.
O, dokładnie. Zaczynamy to od siebie i my w swoim malutkim ogródku, nawet jeżeli mamy tylko i wyłącznie parapet, jeżeli mamy tylko na tym parapecie dwie skrzynki, to również w tych skrzynkach nie sadźmy. Okej, na wiosnę to jest co innego, bo wiosną jest jeszcze mało roślin, które możemy spośród których możemy wybierać, więc okej, jeżeli posadzimy wszędzie bratki, jakoś to przeżyje, bo bratki też są bardzo miododajne. Ale postarajmy się pomieszać te bratki właśnie z narcyzami.
Z siostrzyczkami.
Z kim?
Z siostrzyczkami.
Z siostrzyczkami, tak. W postaci narcyzów, tulipanów wcześniej kwitnących, później kwitnących.
Po narcyzie się tego nie spodziewałem. Ja myślałem, że on tylko zakochany sam w sobie z wzajemnością.
No bo narcyz będzie tam sobie
zgenderyzowany.
Rósł szczęśliwie również z bratkami. Krokusy, irysy, szafirki, wszystko to, co kwitnie na wiosnę, to wszystko mieszajmy. Ja tutaj Państwa zawsze zachęcam do tego, żeby nawet te wiosenne donice totalnie pomieszać, żeby sadzić cebulę na jesień w takiej formie lasagne, czyli poziomami. Większe cebule na dół, mniejsze cebule na górę, żeby jak najwięcej tego napchać do donicy. Taka bioróżnorodność, to tak na chłopski rozum, to jest na bogato.
Na bogato. Jest takie ulubiony kwiatek jąkających się. Albo nielubiony kwiatek przez jąkających się. Sasanka.
Sasanka. Sasanka jest też fajna, jak najbardziej. Włochate listki. Ma również włochate, puszyste nasionka. Po tym, jak przekwitnie, jest bardzo ozdobna. Sasanka jak najbardziej. Ona nie jest piękna, tylko jak kwitnie, bo ona faktycznie kwitnie tak fajnie, bo czasami jak jest święta wielkanocne, są dosyć późno, to ona już wtedy może zacząć kwitnąć.
W tym roku dosyć wcześnie.
To na pewno nie będzie. Ale sasanka też jest fantastyczną rośliną. Pięknie rośnie w dużych takich plamach. Można nasadzić jej dużo, dużo, dużo i pomiędzy posadzić niskie tulipany. To pięknie wygląda razem.
Słuchacz pyta, czy, albo słuchaczka, bo nie podpisane SMS, czy komary też są pożyteczne?
No niestety też. Niestety
są
jak najbardziej.
Co żaba będzie jadła?
A co nietoperz będzie jadł? Niestety jest wszystko pożyteczne. Ja wiem, to jest straszne, to jest szok, to jest koniec świata, ale wszystko jest pożyteczne. A najgorszym gatunkiem jesteśmy my. Najmniej pożytecznym.
Tego się spodziewałem. Poniedziałek. Poniedziałek to nie jest łatwe rozpoczęcie tygodnia. Tylko, że w tym gatunku są tacy, którzy są jeszcze bardziej wrodzy i tacy, którzy są mniej inwazyjni. I chodzi o to, że nie namawiając od razu nikogo, że musi zrezygnować z jedzenia mięsa, bo też mi się zdarza od czasu do czasu zjadać, chociaż coraz rzadziej, bo nie czuję potrzeby, no ale może na starość tak.
Znaczy z mięsem mają. To jest trudna sprawa, bo my nie widzimy tak naprawdę, jak to mięso jest produkowane i tak naprawdę też nie widzimy, jak wiele, wiele warzyw i owoców, które trafiają do sklepów, jest produkowane w dzisiejszych czasach i wydaje mi się, że wiele osób, już abstrahując od wegetarianizmu, od jedzenia czy niejedzenia mięsa, ale wróćmy tutaj do tego naszego tematu, warzywa, owoce. Gdybyśmy wiedzieli, jak to jest uprawiane, to byśmy, wydaje mi się, że w większości byli zwolennikami tylko i wyłącznie uprawy swojego własnego jedzenia i byśmy atakowali działki i tak dalej, tak? A nie kupowali to, co jest w sklepie.
To po krótkiej przerwie powrócimy.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham, która przekonała, mam nadzieję, nieprzekonanych, że nawet komary są pożyteczne.
To znaczy ja jeszcze wrócę, przepraszam, bo ja zapomniałam. Ja zawsze Państwu obiecam coś i potem zupełnie odejdę od tematu, bo ja mam 1000 myśli na minutę o tym grabarzu pospolitym. To jest taki malutki żuczek wielkości, no może paznokcia. Wyobraźcie sobie Państwo, że on jest w stanie przez godzinę, dwie, trzy, przez kilka godzin zakopać w ziemi ciałko, bo to można powiedzieć ciałko, martwego na przykład kreta, martwej myszy, którą znajdzie gdzieś w lesie, czy gdzieś powiedzmy na polu. On oczywiście sobie zakopuje to tylko po to, żeby potem sobie to odkopać, tak? Dlatego, bo później jak on będzie miał jakiś kryzys, to on sobie przyjdzie, wykopie jedzenie i będzie miał. Ale pamiętajmy, że...
Nie ma lodówki.
Nie ma lodówki. No teraz na pewno nic nie zakopie, teraz on pewnie śpi. Niemniej jednak te... zwłoki tych malutkich zwierząt, maluteńkich zwierząt, one przecież się będą naturalnie rozkładały w glebie. I dzięki temu będzie powstawała próchnica. A wiecie Państwo, już mówiłam tyle razy, jak bardzo powoli tworzy się ta najcenniejsza górna warstwa naszej gleby, właśnie próchnica. I one się do tego, sam ten grabarz się do tego przykłada, ale również dużo, dużo innych żuków. Tak jak mówię, one sprzątają,
on jest
zakopują.
Przystojny i elegancki. Ma ubranko ładne w takim żółto-czarnym
pasku. Tak, tak.
Pasji.
One są wszystkie piękne. Jak się spojrzy z bliska,
który
są
mi się otworzył na zdjęciu, otworzył mi się w wersji czeskiej. Grobarzik obecny.
Uwielbiam, jak to są
grobarzik
te nazwy.
Grobarzik obecny.
Grobarzik, no właśnie, czyli grabarz. I to bardzo podobnie do naszego języka się też nazywa, bo rozumiem, że grabarzik to pewnie znaczy grabarz.
Dużo z tej czeszczyzny żeśmy w końcu wzięli.
I to pewnie dlatego, że właśnie one robią to, co jest napisane, jak to się mówi na opakowaniu, grzebią te swoje... I to nie są ich ofiary, to tylko są ich znajdy, że tak powiem. Także to jest niesamowita rzecz, o której my nie mamy pojęcia. Zobaczmy na mrówki. Mrówki co robią? Sprzątają, prawda? Nam się wydaje, że to jest nikomu niepotrzebne. Dla nich to nie jest...
Do one... literatury za pomocą Telemana i Mickiewicza przychodzą.
Tak jest. One może nie robią tego też dlatego, żeby nas uszczęśliwić, ale robią to z jakiegoś swojego powodu, ale ten powód, tak jak ja zawsze Państwu tłumaczę, wymyślony jest przez tą matkę naturę, po prostu przez naturę, tak żeby wszystko jakoś to razem działało. Taki jeden wielki zegar. Jeżeli będziemy zabierać z tej wielkiej machiny natury jakieś części, będziemy coś opryskiwać, będziemy coś zabierać, nawet te komary, no to niestety może zacząć się dziać źle, bo i tak bardzo wiele rzeczy się dzieje, na które nie mamy wpływu. Także jeżeli w tym naszym małym świecie możemy troszkę pomóc tej naturze, to naprawdę warto. A jak to zrobić? No na przykład zaczynając przede wszystkim od albo mniejszej ilości, albo od zera, co ja bym chciała, po prostu zera chemii w ogrodzie. I tak jak mówię, nie chodzi tylko o opryski na choroby grzybowe, na szkodniki, na przeciwko jakimś mniejszym no nawet na jakieś chwasty, powiedzmy. Chodzi również o nawozy sztuczne, tak? Bo to też jednak niestety, ale jest chemia. Także jeżeli państwo musicie z jakiegoś powodu, chociaż ja uważam, że nie ma takich powodów na świecie, ale skoro podejmujecie decyzję, którą ja szanuję, że musicie, to róbmy to naprawdę z głową. Używajmy tego tylko i wyłącznie tak, jak jest napisane na opakowaniu. Nie mniej, nie więcej, bo czasami niestety to się tak jakoś chce więcej tego rzucić. Tylko o określonej porze dnia czy porze roku. Naprawdę róbmy to bardzo, bardzo odpowiedzialnie. Ale żeby to robić odpowiedzialnie, to jest to troszkę taki, szczerze mówiąc, problem dla wielu osób. Ja zawsze mówię, że na takie rzeczy trzeba mieć prawo jazdy. Szczerze mówiąc, łatwiej jest użyć nawozu naturalnego. Teraz jest w sklepach, w centrach ogrodniczych naprawdę do dostania i nawozy ekologiczne, naturalne w postaci płynnej, nawozy naturalne w postaci stałej i ta mączka rogowa, o której zawsze Państwu opowiadamy, i obornik granulowany. I to naprawdę nie gryzie. To jest nie takie strasznie śmierdzące. To może pachnie troszeczkę przez jakąś godzinę po rozrzuceniu po ogrodzie, ale potem tego w ogóle nie czuć. Ten zapach znika. Ale te nawozy są całkowicie bezpieczne. Możemy sobie je używać bez prawa jazdy, że tak powiem. Druga sprawa, oczywiście starajmy się używać jak największej ilości gatunków, czyli na tym polega bioróżnorodność, tak? Jak największa różnorodność biologiczna, czyli różne, przeróżne gatunki, ale szczególnie rodzime, o których zawsze Państwa zachęcamy tutaj, żeby uprawiać krzewy, drzewa, które są z naszej szerokości geograficznej, bo łatwiej rosną, mniej problemów będą stwarzały i oczywiście dla natury tutejszej będą bardziej atrakcyjne. Ale też starajmy się uprawiać rośliny kwitnące, które kwitną, no tak można sobie ustawić je w ogrodzie, żeby kwitły przez bardzo długi sezon, zaczynając od wczesnej wiosny, dlatego warto uprawiać te roślinki cebulowe, czyli te przebiśniegi, krokusy, ja się tutaj chciałam powiedzieć sasanki, ale to nie sasanki, nie są wcale roślinami cebulowymi, iryski, tulipany wczesne, tulipany botaniczne, tulipany hybrydowe, takie wyższe, które kwitną później, narcyzy, to chyba już mówiłam narcyzy 100 razy dzisiaj w dzisiejszym programie, bo mam naprawdę już w myślach tylko te narcyzy, szafirki, szachownice. Dużo jest takich bardzo wcześnie kwitnących kwiatów. Później następny krok przejmują jakby pałeczkę krzewy, wcześnie kwitnące krzewy, one i drzewa również, one potem kwitną do lata, w lecie kwitną rośliny wieloletnie, rośliny dwuletnie kwitną troszkę wcześniej, rośliny jednoroczne kwitną znowu od środka lata, powiedzmy do jesieni, żeby zawsze coś
potem
kwitło.
Potem pojawią się astry i już wiemy, że jesień i chryzantemy i zimowit jesienny.
Tak jest, zawsze coś tak naprawdę jest okej, teraz jest zima, teraz i tak natura powinna teoretycznie spać, więc nikt po te pyłki do was nie przyleci, ale postarajmy się, żeby potem w sezonie był jak najdłuższy taki atrakcyjny sezon dla owadów, dla ptaków, dla małych zwierząt, żeby mieli coś zjeść, gdzie się schować. A nie trzymajmy tych ogrodów takich sterylnych i pustych.
Pani Katarzyno, tutaj a propos gardenii. Mhm. Słuchacze piszą, było na gardenii prawdopodobnie hitem. Małgorzata Piszczek, asystent Mist Away. Czy pani widziała? To przerasta nawet ekologiczne plastikowe różności do ogrodu. Nas to przeraziło. Cytat. System dyskretnie umieszczonych zraszaczy, które rozpylają w ogrodzie i wokół domu botaniczne środki owadobójcze, które wyeliminuje wszystkie uciążliwe owady. Czy to jest legalne? Świat się kończy.
Tak.
No i co to jest botaniczny środek owadobójczy? Oczywiście zainteresuje to tylko, pewnie nie tylko Małgorzatę.
Tak.
Wiem,
pozdrawiam serdecznie Małgosiu. To jest straszne. Ja niestety miałam czasu, żeby przejść tak dokładnie po całej gardenii, bo ja też jak po ogień i potem szybciutko rozmowy ze znajomymi. Powiem szczerze, że to, co przemyca się właśnie na takie wystawy ogrodnicze i również u nas na rynku też takie rzeczy oglądałam, też byłam przerażona. Właśnie maszyny mordercze, to są maszyny mordercze do rozpylania środków chemicznych. Nie oszukujmy się, to nie jest, że ktoś ma patent, że to jest przyjazne, już nie mówisz dla człowieka, no to zastanówmy się, przecież dla nas to też jest niezdrowe, ale te wszystkie owady, to nie ma tak, że tylko dotknie owadów niepożytecznych, a pożyteczne sobie będą wspaniale latały. Po pierwsze, to już jest bzdura, tak? A po drugie, jeżeli się wytnie z ekosystemu połowę czegoś, co komuś się nie podoba, to ta druga połowa też sobie nie poradzi. To jest prawda, to jest straszne. Poza tym trzeba bardzo uważać. Ja mówię tutaj, że coraz więcej pokazuje się środków naturalnych. Może nie należy nazywać ich środkami ekologicznymi, bo to nie są na przykład pomidory ekologiczne, które mają certyfikat bioekologiczny. bio, tak? To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi nam o coś, co jest zrobione z naturalnych, a nie z syntetycznych produktów, tak? Czyli powiedzmy, jest nawóz zrobiony, za przeproszeniem, z główienka, tak? A nie z jakiegoś proszku z laboratorium, tak? I to jest nawóz naturalny. Ekologiczny nie musi być, musi być naturalny. I niestety teraz pod takie nawozy się podszywa bardzo, bardzo dużo nawozów, które wcale naturalne nie są. To też była kwestia na Gardenii. Też dziękuję za przypomnienie, bo też o tym pisaliśmy i na różnych, i na blogach, i na Facebookach. O to chodzi, że trzeba koniecznie czytać, co jest napisane na opakowaniu. I tak samo oczywiście, jak trzeba czytać, co jest na opakowaniu, jeżeli kupujemy jedzenie w supermarketach, ale to samo, jeżeli chodzi o te nawozy. Bo mówi się, że jest naturalny nawóz, odwracamy z tyłu i się okazuje, że tego naturalnego nawozu tam jest tak naprawdę 15% czy 20%, wtedy to nie żaden nawóz naturalny. No ale tak, to prawda, te rozpylacze, które zabijają komary, powiedzmy, a nie zabijają zaraz, powiedzmy, pszczół, to dla mnie jest, no, koniec świata, zgadzam się.
No niestety, ale tak pomyślałem sobie o tym, że właśnie też tak, nie
i to było hitem na Gardenii. To jest koniec świata.
Wczoraj w takim bardzo dużym sklepie i tam jak właśnie stanąłem przy półce, gdzie były rozmaite tutaj na owady biegające, tu na te, tu i pomyślałem sobie, co za paskudny gatunek. Próbuje wymordować wszystko wokół.
I tak, i zupełnie nie dając szans tym innym mieszkańcom naszej planety. Też to mówimy o różnych rzeczach, na przykład o połowie ryb, tak? Wczoraj byłam w fantastycznym muzeum w Poznaniu, które pokazywało życie dawnych poznaniaków, powiedzmy 1000 lat temu. I jak ktoś szedł na polowanie, czy jak ktoś szedł po rybę do rzeki, do warty, to szedł, to była taka równa walka, prawda? Człowiek, ryba. No i człowiek musiał czekać. W końcu tam te kilka ryb złapał i okej. Okay. A teraz idzie się, w jaki sposób, prawda, się poluje, w jaki sposób się wypływa na połów ryb. To jest w ogóle, to jest straszne. O tym się nie mówi, że to jest nielegalne, dlatego, bo oczywiście to są sprawy bardzo skomplikowane politycznie, ekonomicznie. My raczej nie zmienimy świata w ten sposób, że będziemy po prostu, tak jak pan mówił wcześniej, panie Tomaszu, na kogoś zrzucać. My musimy od siebie, z dołu jakoś to z tym walczyć. Po prostu nie kupując tego, przechodząc obojętnie. Nie jesteśmy już dziećmi, bo ja widzę po moim dziecku, jak on ogląda reklamy, on natychmiast chce iść do sklepu kupować. No to jest niesamowicie ważne, żebyśmy my już wiedzieli, że to jest tak naprawdę nie do końca prawdą. Jeżeli widzimy kolorowe opakowanie, to opakowanie z martwą mrówką, jeszcze czasami ubraną w dresy, powiedzmy, tak, zrobione zupełnie z tego jest tak coś takiego, że
ja mam wrażenie,
to nie znaczy, że to jest dobre.
Zdolności do krytycznego myślenia połączyliśmy tutaj spuściznę bolszewicką ze spuścizną kapitalistyczną. Wyszła nam hybryda, która doprowadziła do tego, że krytyczne myślenie jest w zaniku.
Musimy naprawdę myśleć, dlatego, bo to, że jeżeli my wybijemy wszystko, co się rusza dookoła nas, to co potem będziemy wybijać? No swoich sąsiadów pewnie, tak? No bo przecież...
Niektórym to się z pewnością spodoba.
To musimy wszystkich kochać, musimy wszystkich tolerować, jeżeli chodzi nie tylko o człowieka, bo to jest oczywiście, to nie trzeba o tym mówić. Musimy również tolerować i kochać wszystkie żyjątka dookoła nas. I jeżeli to są komary, to musimy pamiętać, halo, ale to nie tylko ja decyduję, bo komary są bardzo pożyteczne dla nietoperzy. A nietoperze już lubimy, prawda? Jeździmy zwiedzać piękne pieczary, jakieś jaskinie. Tu mieszkają nietoperze.
Ja nie jeżdżę, bo nie wchodzę do cudzej sypialni. No uważam, że po cudzej sypialni uważam, jest nieelegancki.
Ja na szczęście mam pełno nietoperzy. Gdzieś one mieszkają w moim domu. Ja mam nadzieję, że nie w mojej sypialni, ale gdzieś mieszkają. Ja podziwiam, ja po prostu jestem tak dumna, że one tam mieszkają. I zawsze jak ten komar przychodzi i mnie ugryzie, to ja zawsze mówię, no trudno, jakoś to przeżyję. No smarujemy się, są fantastyczne, naturalne środki. Trzeba się nimi niestety smarować. Nie wystarczy prysnąć gdzieś tam raz. Nie są one tak mocne, że wystarczy na cały dzień, ale są bardzo takie mocno pachnące zioła, lawenda, cytronella jest, ona jest też do nabycia nawet w takich postaciach bardziej przyjaznych, nawet dla ludzi, którzy lubią takie chemiczne rzeczy. No są różne środki, żeby z tymi komarami żyć, no ale nie możemy nie dawać im takiej zupełnie równej szansy, no bo nie ma one różne szanse w walce z człowiekiem.
Pani Kazimiera z Gdyni pisze, pozdrawiam serdecznie, mam działeczkę, w ogóle używam chemii tylko, rozumiem, że nie wypadło, bo w ogóle używam chemii tylko pokrzywa, skrzyp, obornik i komp. kompost.
Super. I tak właśnie, gdybyśmy tak prowadzili nasze ogrody, to myślę, że nie tylko moglibyśmy sobie spokojnie rano spojrzeć w twarz, jak się myjemy, prawda, i myjemy zęby w lustrze, ale również po prostu by wszyscy nie skorzystali i by się od nas uczyli. Bo nie ma sensu kogoś walić młotkiem w głowę, nie, to jest złe. No to na przykładzie dziecka ja swojego własnego mówię, tak? Ja, nie ma sensu jego uczyć w ten sposób. Jego trzeba uczyć swoim własnym dobrym przykładem.
A co mówi, jak
przychodzi... I miłością, i cierpliwością.
Jak przychodzi do szkoły z tymi guzami od młotka, to co
nie, już go młotkiem nie walę, nie ma sensu.
To młotek przysłowiowy, także jeżeli ktoś to usłyszał, powiedział, Katarzyna Bellingham wali dziecko młotkiem po głowie, to chodzi tylko o zwrot,
niestety,
słowa.
Niestety tak. Ja jestem wstrętną, okropną matką, która cały czas ładuje informacje o tym, że pszczółki są dobre. Nawet do tego stopnia, że jak byliśmy na Gardenii, to przekupiłam go i siedział podczas dwóch wykładów i o pszczołach, i o murarkach, i potem jeszcze poszedł budować podczas warsztatów domek dla murarek i nawet dostał kokony do zabrania. To jest taki dumny, taki zadowolony, no ale kosztowało mnie to pół godziny gry na tablecie.
No coś za to,
ale,
tak to w życiu.
Ale propaganda matki zostanie w głowie, mogę się założyć i coś tam potem będzie wiedział. Chociaż ktoś powiedział mi, że pewnie myślał, siedział i myślał, co będzie grał, w co będzie grał zaraz. Ale mam nadzieję, że nie było
pan
tak.
Pan Bernard chciałby dołączyć do postępowej części ludzkości i pyta, czym zastąpić miedzian?
No wiem, miedzian. To jest kolejna rzecz. Miedzian oczywiście jest środkiem, który najczęściej się używa do walki z grzybem na roślinach, czy no, zazwyczaj na roślinach, często również pomidorach przy zarazie ziemniaczanej. No prawda jest taka, że ten miedzian nie znika. On spływa do gleby, on pozostaje, czy może skraplać coś do gleby? Czy to
chyba
ma
nie.
sens? Chyba skrapla się do góry tylko, tak? No to powie... W jakiś sposób okazuje się w glebie,
do góry
tak?
Nie, pani Katarzyna, no bo grawitacja paruje do góry.
A skrapla się na dół, no to może skrapa się coś do gleby.
Ale generalnie to się skrapla gaz na ogół.
A na przykład coś, co jest w powietrzu, małe cząsteczki...
Resublimacja fizyka
małe
była
cząsteczki, małe cząsteczki wody, tak?
No pryska, właśnie.
Potem taka. Spada po tak. prostu do gleby. No i on trafia do gleby w taki lub inny sposób i on w tej glebie zostaje, bo to jest no niestety taki chemiczny, mocny środek. On nie wyparuje, tylko nawozy naturalne albo środki naturalne ochrony, powiedzmy, roślin w jakiś sposób one z tą naturą współżyją i one faktycznie albo się rozkładają, powiedzmy w cudzysłowie wyparowują, tak? Ale te środki chemiczne tego nie potrafią zrobić, więc tym miedzianem, im częściej go stosujemy, albo stosujemy go regularnie przez wiele, wiele lat, on akumuluje się w glebie i on tak naprawdę w pewnym momencie będzie bardzo źle wpływał na to, jak te rośliny będą rosły, one będą chore, one będą w stresie, więc my znowu będziemy zmuszeni, no tak nam się będzie bynajmniej wydawało, dosięgnięcia po środki jakieś takie mocniejsze, chemiczne, żeby to roślinę utrzymać przy życiu i tak dalej, wtedy to jest takie koło zamknięte, a my jako ogrodnicy stajemy się już nie ogrodnikami, tylko chemikami. Dlatego bardzo uważajmy. Czym zastąpić miedzian? Powiem szczerze, że nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o walkę z grzybem. Są inne sposoby walczenia z chorobami grzybowymi, jeżeli chodzi o rośliny. Oczywiście to też bardzo zależy od roślin, o jakiej roślinie mówimy. Bardzo często polega na tym, to na przykład, że zbiera się porażone liście, czy przeporażone części roślin, zbiera się, albo się pali na ognisku, albo się wyrzuca do śmieci zmieszanych, oczywiście, żeby tego nie wrzucać do kompostownika, ani z powrotem na ogród, by to nie trafiało. I oczywiście jeżeli tam mamy jedno drzewko, to też nic się nie stanie, no ale jak mamy ten większy już sad, to wtedy jest inaczej. Obcinamy, zbieramy liście róż, bo też często są narażone na choroby grzybowe. Ciemierniki też bardzo cierpią z powodu czarnej plamistości liści. To wtedy po prostu przycinamy te liście, się ich również pozbywamy, czyli usuwamy te chore części rośliny. To po pierwsze, tak, to jest najważniejsze. To jest może nie najważniejsze, tylko to jest rzecz, którą możemy natychmiast zrobić. Potem coś, co wymaga może więcej czasu, ale musimy tą roślinę utrzymywać w zdrowiu. A to przede wszystkim możemy osiągnąć przez to, że gleba będzie zdrowa. Bo tak jak zawsze Państwu tłumaczę, jeżeli gleba jest zdrowa i szczęśliwa, to i roślina będzie szczęśliwa. Także starajmy się, żeby ta gleba była żywa, żeby tam były w niej różne właśnie grzyby, bakterie, żeby zachodziły wszystkie naturalne jakieś tam... reakcje pomiędzy i korzeniem i tymi grzybami, tymi bakteriami, żeby były dobre warunki wodno-powietrzne w glebie, więc żeby były drzownice. A żeby to wszystko było, to musimy... O, te grabarze, żeby tam gdzieś u Państwa też były. Grabarki, czy jak to tam było po czesku. Ale żeby to wszystko było...
Grabazik.
to ogród musi być naprawdę przyjazny naturze. Czyli musimy dodawać do gleby, która jest przez nas kultywowana, więc tak naprawdę jest troszeczkę taki, to jest takie troszeczkę sztuczne środowisko. Musimy jej pomagać. Musimy dodawać cały czas materii organicznej, w której właśnie jest to życie. Obornik przekompostowany, kompost nasz własny ogrodowy, dużo, dużo różnych, szczerze mówiąc, je rzeczy, ale raczej dodawajmy tego życia, a nie zabijajmy go, dodając środków chemicznych. Także utrzymujmy tę glebę żywą. Staramy się również, żeby rośliny, szczególnie młode, nie rosły w konkurencji z inną roślinnością, czyli, przepraszam, jeżeli chodzi o drzewka i krzewy młode, byliny, kwiaty jednoroczne, no to nie może być chwastów u podstawy tej rośliny. To nie może, bo trawa bardzo często jest, prawda, dookoła młodo posadzonych drzewek w sadzie. Ja widzę, trawa rośnie, zarasta. No ale to jak ta roślina ma żyć, kiedy ta trawa wyciąga jej wszystkie środki odżywcze i całą wodę. Ta trawa też potrzebuje tego. A to biedne drzewko, póki nawet nie ma szans wytworzenia głębokiego korzenia palowego, który już będzie pobierał wodę i z takich niższych pokładów gleby, bo na razie jako młoda roślinka ma tylko te korzonki przybyszowe, które bardzo mocno rywalizują właśnie z tą trawą. Także koniecznie te rośliny muszą być czyste u podstawy, tak? To nie ma o czym mówić. Opryskujmy rośliny jak najbardziej, ale na przykład czymś, co je wzmocni. Gnojówki tutaj, tak jak pani pisała do nas, ustosuję gnojówki z pokrzywy, z obornika, z żywokostu. Jeżeli nie chcecie państwo się bawić w jakieś tam pokrzywy, żywokosty, obornik to jest bardzo dobry materiał na gnojówkę. Wystarczy nawet sobie zrobić jedną na cały sezon. Wystarczy jakieś 3 placki gdzieś jakiegoś zwierzątka wyprosić.
Typu krowa?
Typu krowa, typu koń, mogą być owce, no wszystko, tak jak mówię, mogą być nawet nasze odchody. To my jesteśmy wszyscy zwierzętami tak naprawdę i przez tysiące lat ludzie uprawiali rośliny, które potem jedli na swoich odchodach. Także nie bójmy się.
Powiedziała pani owca i od razu się ucieszyłem, dlatego że pomyślałem o tym, że jak już ten gatunek, który jest najbardziej inwazyjny wobec wszystkich pozostałych gatunków i planety, sobie pójdzie precz, to owce wrócą do stanu wolnego bytowania, bo muflony to przecież są owce, które wróciły do stanu wolnego i się zmieniły. Bo...
I urosły im takie duże muflony.
Tak, bo zniknęły, że tak powiem, ich najwięksi szkodnicy zniknęli. Ludzie. Muflon?
Tak.
To jest była owca.
Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam wcześniej, dopiero się do naszego leśniczego dowiedziałam.
A ja od dyrektora do ogrodu zoologicznego w Poznaniu usłyszałem to.
No. Niestety ja to zobaczyłam na liście porobowanego mięsa, także... O co tu muflon? Ale teraz już tak wiemy. Tak, jest dużo takich pięknych zwierząt, które mogłyby...
Mamy pozdrowienia szczególne. Pozdrowienia dla Radia Gdańsk od Gdańskiego Koła Pszczelarzy.
O, super, dziękujemy bardzo. Tak, pozdrawiam pszczelarzy. Teraz coraz więcej będzie o pszczółkach, prawda? Bo niedługo będzie wiosna, będą się rodziły. Znaczy budziły raczej do życia. Ja też państwu opowiem o tych murarkach więcej, bo ja dzisiaj tylko tak wspomniałam o pszczołach samotnicach, murarkach. Fantastyczna rzecz, ale o tym troszkę później, bo na razie one jeszcze, że tak powiem, śpią w lodówce.
Ile godzin pracy, czy też korzystania z tabletów w zamian za zainstalowanie tych domków dla murarek?
Nie, to już on się wciągnął teraz. Ja wiedziałam, że to będzie na początku kosztowało, ale on teraz już się wciągnął i teraz bardzo dba o te swoje murarki w lodówce. Także to też jest naprawdę fantastyczne, że są ludzie, którzy po prostu są pasjonatami i którzy sami mają energię i siłę i chęć zorganizowania warsztatów i pokazania, jak to się robi, bo tak naprawdę te domki dla murarek były robione w przeciętych na długości około 20-30 centymetrów rurach takich, jakichś chyba to są do kanalizacji czy do czegoś. To naprawdę nie jest trudne do wykonania. Są tacy ludzie i fantastyczne rzeczy robią. My również tutaj u siebie w ogrodzie będziemy w tym roku mogli państwu zaproponować dużo różnych pomysłów na to, jak mieć taki ogród, prowadzić taki ogród bioróżnorodny, jak uprawiać warzywa, jak uprawiać kwiaty. Spotkałam się na targach z osobą bardzo też, która jest ogromną pasjonatką takich nasadzeń naturalistycznych, które ja również stosuję, więc naprawdę, na pewno razem się, że tak powiem, zrobimy zespół razem z Anidą i tutaj u nas w ogrodzie na Kaszubach.
To kiedy pierwsze spotkanie wiosenne w ogrodzie?
No pierwsze spotkanie wiosenne w ogrodzie jest już muszę sobie przypomnieć.
To już zaplanowane wszystko.
Oczywiście, 17 marca są warsztaty wielkanocne u nas w ogrodzie i będziemy podczas tych warsztatów, na te warsztaty trzeba się zapisywać, tak szczerze mówiąc już jest sporo miejsc zajętych, ale jeszcze na pewno tam kilka miejsc jest, także proszę.
Z własnymi jajkami?
Nie można, ja jajek mam sporo, ale szczerze mówiąc nie, no wszystkie materiały materiały są, wszystko jest na miejscu, ale najważniejsze jest to, że podczas tych warsztatów, bo mamy i warsztaty wielkanocne, i warsztaty bożonarodzeniowe, używamy tak naprawdę tylko i wyłącznie naturalnych darów, że tak powiem, z lasu, z ogrodu, gdzieś tam z przydrożnych chaszczy. Nie robimy żadnych dekoracji właśnie z jakichś takich plastikowych rzeczy. No, staramy się, żeby to było jak najbardziej... No, czasami oczywiście jest tam jak może jakiś zajączek, czy coś tam jest dodane, ale ogólnie cała ta dekoracja jest zrobiona z całkowicie naturalnych materiałów. I to właśnie, to się bardzo podoba. Szczerze mówiąc, przychodzą te same osoby co roku i w ten sposób też fantastycznie spędzają czas. To są takie pierwsze, także można jeszcze ciepłe takie majteczki ubrać, bo jeszcze będzie, myślę, wydaje, że zimno, ale pierwsze takie spotkanie ogrodowe potem...
17 marca.
Tak, 17 marca, potem w kwietniu, 7 kwietnia będą już pierwsze warsztaty Praktyczny Ogrodnik, ale latem od 19 maja ogród będzie otwarty regularnie i właśnie w sierpniu prawdopodobnie będzie taka impreza właśnie, jeżeli chodzi o byliny, jeżeli chodzi o takie nasadzenia naturalistyczne i to będzie otwarte, to nie trzeba będzie zapisywać na to, to będzie po prostu otwarte dla każdej osoby, która będzie chciała przyjechać do nas, do ogrodu. I również marzy mi się i na pewno w tym roku to zorganizuję, ale będzie również plener artystyczny.
Pani Wanda już wcześniej pisała, to szybko musimy pani Wandzie odpowiedzieć, bo jeszcze sekundy zostają. Pani Katarzyno, co z przekwitniętymi hiacyntami? Czy przestać podlewać i zasuszyć cebulę? Pozdrawia, bo pani Wandzie tak, na parapecie.
Nie rozumiem. Tak na pewno dużo osób ma taką sytuację. Jak hiacynty przekwitną, obcinamy kwiatostany, nie obcinamy liści. Liście musimy pozostawić tak, żeby same obumarły. Roślinę podlewamy już coraz mniej, ale możemy ją raz jeszcze po tym przycięciu kwiatka, jeszcze raz albo dwa razy można podlać z nawozem uniwersalnym, najlepiej z hodowli dżownic, bo takie można kupić w sklepie, żeby ta cebulka jeszcze pobrała te składniki pokarmowe, bo ona w przyszłym roku im będzie większa i piękniejsza, tym w przyszłym roku wytworzy większego i piękniejszego kwiatka. Także jak najbardziej, potem już coraz mniej ją podlewać, zasuszać i potem albo gdzieś położyć w garażu, czy gdzieś w jakimś takim miejscu, gdzie żadne gryzonie jej nie dorwą i na jesień wysadzić do ogrodu. Albo szczerze mówiąc, jak tylko ziemia się rozmrozi, to można ją od razu
zasuszyć.
Tak jest. I nawet jeżeli będzie miała jeszcze jakieś liście, to spokojnie można wysadzić do ogrodu. Bardzo często takie rośliny cebulowe, które są wysadzane do ogrodu w formie zielonej, jak ja to mówię, które jeszcze mają jakieś liście, o wiele lepiej się przyjmują niż takie suche cebulki. Także spokojnie. Tylko trzeba obciąć kwiatostan i dokarmić troszkę cebulkę.
Pani apeluje, nie usuwajmy pokrzyw, to same witaminy.
To pokrzywy są bardzo, bardzo pożyteczne. Po pierwsze, to są same witaminy dla człowieka, są bardzo zdrowe, herbatki i tak dalej. Tak jest. Poza tym
sok z pokrzyw na wiosnę wspaniały.
Szczególnie z tych młodych.
A jakie pesto z młodych pokrzyw można sobie
tak
zrobić?
Jest.
Jaką zupę pokrzywową
wszystko
cudowną.
Można jeść, z ziemniaczkami również, tak jest. Także to jest bardzo, bardzo wartościowe dzikie zioło, ale również to jest bardzo wartościowy nawóz dla roślin, do tego, bo zawiera bardzo dużo azotu, a więc na wiosnę, do momentu kwitnienia pokrzywy, jak i również innych roślin w ogrodzie, stosujemy właśnie nawozy płynne, czyli gnojówki zrobione z pokrzywy w ogrodzie do podlewania wszystkiego, co się da, szczególnie tego, co potrzebuje azotu, co ma jakiś taki wczesny wzrost. Ale też pamiętajmy, że pokrzywy są niesamowicie pożyteczne, jeżeli chodzi o naturę. Są głównym pożywieniem gąsienic motyli, prawda? Także zostawmy, jeżeli będziemy używać jakiejś gąsienicy nawet ze swojego ogrodu, mam nadzieję, że macie Państwo takie zakątki, gdzie pokrzywy, znaczy się, że macie takie zakątki, gdzie pozwalacie pokrzywom i innym roślinom dziko rosnąć, ale postarajmy się używać tylko z tego zakątka, powiedzmy 1/3 tej ilości pokrzyw, a resztę zostawmy motylom, no bo też pięknie potem będą kwitły i będą miały pyłek i tak dalej.
Za tydzień pani Katarzyna Bellingham będzie Państwu opowiadała o wspaniałej książce Ogrody odchodzące, między innymi.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham blogspot.com.